Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a naszym gościem jest dziś profesor Tomasz Stępniewski z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, także Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Województwie Lubelskim. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Panie profesorze, 24 lutego miną 4 lata od pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. No, pamiętamy, jak w nocy właśnie, czy nad ranem 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin wystąpił z takim orędziem do narodu. Wtedy ogłosił, jak to mówił, początek wojskowej operacji specjalnej. Operacji, która miała na celu, jak mówił Putin, obronę ludności Donbasu przed ludobójstwem oraz, to oczywiście cytaty, demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. I mówił o tym, że no, ta operacja wynika z prośby mieszkańców, ludności tamtych terenów. Jak wraca pan do tamtego momentu, to miał pan wtedy poczucie, że to będzie długa wojna?
Właśnie jak przypominam sobie ten czas, kiedy wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą, to panował raczej taki pesymizm wśród również analityków, ale też komentatorów związany z tym, że Ukraina prawdopodobnie nie poradzi sobie z tym nagłym atakiem wojsk rosyjskich. Oczywiście nie był to nagły atak, bo te wojska przez kilka miesięcy stały przy granicy z Ukrainą i wszyscy nie dowierzali, że przygotowują się do inwazji na Ukrainę, ale tak się stało niestety. Natomiast nawet myślę, że tutaj niektórzy z Państwa pamiętają, że wśród niemieckich dziennikarzy panował taki pogląd i polityków także, że Ukraina maksymalnie jeden tydzień do dwóch tygodni wytrzyma i po prostu zostanie zajęty Kijów przez wojska rosyjskie i tym samym Ukraina zostanie podporządkowana Rosji.
Tak,
Blitzkrieg,
prawda?
Tak. I myślę, że takie panowało też przekonanie wśród generalicji rosyjskiej, że to będzie szybka operacja, która spowoduje, że jak zajmiemy Kijów, to w ten sposób całe państwo zostanie podporządkowane.
Choć myślę, że świat nawet ten, można powiedzieć, lepiej poinformowany.
Nie dowierzał.
Z jednej strony nie dowierzał, ale i też wstrzymał oddech, jak był ten marsz na Kijów, że była próba, prawda, przejęcia Kijowa. No to był chyba też taki moment, w którym no chyba nikt nie wiedział, co się wydarzy.
Znaczy, tutaj też bardzo ważną rolę odegrał, myślę, że o tym też później mi powiemy, prezydent Zełenski z tym słynnym wystąpieniem, że on nie potrzebuje podwózki, tylko potrzebuje broni, żeby...
I jak państwa zachodnie mówiły, że może opuścić Kijów.
Tak, i ja myślę, że to też była kluczowa decyzja, że to wystąpienie takie medialne przygotowanie również Zełenskiego spowodowało, że do opinii międzynarodowej zaczął przebijać się ten sygnał, że jednak Ukraina da radę, w sensie takim, że odeprze ten atak właśnie wojsk rosyjskich. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że pomoc Polski była również znacząca, jeśli chodzi o przekazanie przede wszystkim tych czołgów, które pomogły obronić Kijów, to też myślę, że rola Polski tutaj była nie bez znaczenia. Natomiast rzeczywiście wśród zachodnich polityków panowała taka obawa, albo też nawet można powiedzieć, że niektórzy powątpiewali w to, że Ukraina poradzi sobie właśnie z tą inwazją rosyjską.
A czy tej inwazji, tym atakom w lutym 22 roku można było zapobiec? Czy jednak rozwój wydarzeń od 2014 roku, a właściwie można powiedzieć już od jesieni 2013, czyli od tego momentu, kiedy Janukowicz zdecydował się nie podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, zmierzało do tego scenariusza, który jakby rozpoczął się, jego realizacja rozpoczęła się w 24 lutego 2022 roku?
Znaczy, myślę, że z perspektywy 2022 roku to wydaje się, że to był taki ostatni moment, kiedy Rosjanie mogli dokonać tejże inwazji. Natomiast uczestniczyłem kiedyś w takim seminarium z ukraińskimi profesorami, ale również osobami związanymi z sektorem bezpieczeństwa, które pokazywały takie mapy rosyjskie, gdzie przygotowywany był atak na Ukrainę już w końcu 2017 roku, ale z jakiegoś powodu nie podjęto decyzji o zajęciu czy też wkroczeniu na teren Ukrainy, więc można powiedzieć, że prędzej czy później Rosjanie i tak przygotowywali się do tej inwazji, natomiast myślę, że to był taki ostatni moment, kiedy jeszcze można było zatrzymać ten marsz, jak to Rosjanie bardzo często, prezydent Putin bardzo często podkreśla, marsz Ukrainy na zachód, prawda? Czyli żeby nie podpisać tej umowy stowarzyszeniowej, ale tutaj przede wszystkim chodzi o współpracę z Sojuszem Północnoatlantyckim, bo pamiętajmy o tym, że ta specjalna operacja wojskowa, jak to mówią Rosjanie, jest prowadzona nie przeciwko Ukrainie, ale również kolektywnemu Zachodowi, czyli NATO i również tutaj Stanom Zjednoczonym, prawda?
A czy w takim razie ten kolektywny Zachód zbagatelizował wszystko to, co się działo w Ukrainie od 2014 roku, aneksję Krymu?
Myślę, że nie, ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak zmieniła się armia ukraińska, jeśli chodzi o szkolenie, wspieranie, również dozbrajanie.
No dziś to jest najnowocześniejsza, można powiedzieć, tak, armia i na pewno najbardziej doświadczona.
Tak, tak, ale też po 14 roku, po aneksji Krymu, jednak te szkolenia, współpraca, jeśli chodzi o państwa zachodnie z Ukrainą, ona oczywiście w sposób nieoficjalny, ona miała miejsce i te szkolenia przyniosły również efekt w postaci takiej, że nie udało się zrealizować tego planu, jaki Rosjanie mieli, czyli szybkiego zajęcia Ukrainy, ale również wymiana generalicji, ponieważ pamiętamy, jak miała miejsce aneksja Krymu, no to okazuje się, że został wydany rozkaz o tym, żeby bronić Krymu, tylko że generałowie przy pomocy różnych nacisków nie zrealizowali tych rozkazów, więc tutaj jest sytuacja była bardzo złożona, prawda? Natomiast później po 14 roku zmieniła się sytuacja o tyle, że zaczęto bardziej przyglądać się i dbać o uzbrojenie, jak również szkolenia, ta współpraca z, jak wspominałem, z państwami zachodnimi, również zakup tegoż uzbrojenia, to spowodowało, że to nie udało się tak łatwo przeprowadzić tej operacji, jak Rosjanie zakładali.
A jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, jakby, która poprzedzała te wydarzenia z lutego 2022 roku. Czy jak Ukraińcy się do tego momentu przygotowali, czy byli przygotowani? Bo też pamiętamy, jak 14 rok, kiedy nawet sam prezydent, ówczesny prezydent Poroszenko nazywał na początku to, co się działo na wschodzie Ukrainy, to nie była wojna. On sam mówi, że to była operacja antyterrorystyczna. Dopiero z czasem postrzeganie tego, co wyprawia na wschodzie Ukrainy Rosja, zmieniło się i było nazywane po imieniu.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że...
Znaczy, pytam o to, czy sami Ukraińcy też, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nie, że są sobie winni, ale czy źle rozgrywali tę sprawę?
Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że Ukraina jest olbrzymim krajem, w sensie rozciągłości terytorialnej i ten konflikt na Donbasie, on był słyszalny, ale to jest gdzieś daleko, gdzieś nas nie dotyczy. Nawet z perspektywy Kijowa wydawało się, że ten konflikt to jest tam na wschodzie i on w pewien sposób nie będzie wpływał, rzutował na sytuację statystycznego Ukraińca. I rzeczywiście ten konflikt nie był, jak odwiedzało się ukraińskie miasta, tutaj bardziej mam na myśli Kijów, Lwów, to ten konflikt był, powiedzmy, odczuwalny ze względu na osoby wewnętrznie przesiedlone, które opuszczały tamte terytoria, przyjeżdżały do tych miast, natomiast tak w sposób namacalny on nie był odczuwalny. Natomiast
kraj funkcjonował normalnie
tak. I też to nie wpływało na takie codzienne życie statystycznych Ukraińców. Natomiast myślę, że sytuacja mogła się potoczyć inaczej, jeszcze wracając do tego pana redaktora wcześniejszego pytania, jeżeli udałoby się Rosji zrealizować to, co zamierzała, czyli w postaci tych porozumień mińskich, negocjacji po 14 roku, one zmierzały przede wszystkim do tego, żeby stworzyć federację z Ukrainy, państwo federacyjne, i w ten sposób Donbas jako część Ukrainy, mająca odrębny głos, ale istotny w kontekście polityki wewnętrznej, zewnętrznej, to spowodowałoby, że Ukraina byłaby quasi taką Bośnią i Hercegowiną, państwem niesterowalnym, w sensie można byłoby rozgrywać to państwo z różnych punktów widzenia, ale nie byłoby tak łatwo Ukrainie podjąć jakiekolwiek strategiczne kierunki. I to myślę, że mogłoby zapobiec, jeżeli by się udało zrealizować, bo też pamiętajmy o tym, że Rosjanie właśnie dążyli do tego, żeby ta autonomia, żeby Donbas miał dosyć dużą autonomię w ramach Ukrainy. To nie udało się zrealizować, dlatego podjęto prawdopodobnie decyzję taką, że należy siłą przeforsować nasze interesy, jeśli chodzi o państwo ukraińskie.
A dzisiaj, bo oczywiście tych faz wojny było bardzo dużo, prawda? Właściwie każdy, można powiedzieć, sezon, każda pora roku przynosiła nowe informacje. Pamiętamy tę pierwszą, najtrudniej, trudną zimę. No w tej chwili to jest oczywiście też chyba najtrudniejsza zima ze względu na te problemy, choćby z dostawą energii elektrycznej do Kijowa. Natomiast ta Ukraina z perspektywy tej wojny też się zmieniała.
Tak, ale przede wszystkim Ukraina wytrzymała ten napór, jeśli chodzi o Rosję, i postęp wojsk rosyjskich jest bardzo wolny. Jeżeli nawet czytałem taką analizę, jeżeli Rosjanie w takim tempie będą zajmowali terytorium Ukrainy, to potrzebują 83 lat, żeby zająć całą Ukrainę. Więc to
są już takie nawet memy, które mówią, że się spotyka prawda, Stalin z Putinem, gdzie jesteś po 4 latach wojny. Oczywiście nawiązanie do wielkiej wojny ojczyźnianej, prawda,
która trwała krócej.
I w jej trakcie wojska sowieckie dotarły do Berlina. Prawda?
Tak, ten konflikt pokazuje, że Ukraina jako państwo nie jest aż tak słaba, jak się wydawało, prawda? Czyli mierzy się z potwornym wysiłkiem, jeśli chodzi o ten napór rosyjski. Oczywiście jest problem z mobilizacją, bo to jest konflikt, który przedłuża się, i to będzie rzutowało również na najbliższe miesiące, a jeżeli konflikt będzie się przedłużał, lata. Natomiast przede wszystkim w kontekście Ukrainy trzeba mówić o woli walki, prawda? Czyli że sama siła militarna bez woli społeczeństwa niewiele może zdziałać.
O czym też mówią wielu ekspertów, analityków, socjologów, którzy mówią, że ta wojna pokazała paradoksalnie i jakby może nawet stworzyła na nowo ukraiński naród. To poczucie takiej tożsamości ukraińskiej.
I można powiedzieć, że Ukraina nigdy nie była tak europejska, czy też tak patrząca w kierunku Europy Zachodniej, jak teraz, ze względu na ten konflikt zbrojny, no bo wiadomo, że jeżeli mamy wroga w postaci Rosji, no to musimy szukać sojuszników, i to spowodowało, że naród ukraiński rzeczywiście się zmienił. Oczywiście im dłużej będzie trwał konflikt, będą rodziły się wątpliwości, prawda, ponieważ ta pomoc Zachodu, ona jest taka miarkowana, i to jest też również największy problem, że w pewien sposób wspieramy Ukrainę, ale nie na tyle, no bo przecież doskonale państwa członkowskie NATO wiedzą, żeby wygrać konflikt zbrojny, ile potrzeba konkretnego uzbrojenia i tak dalej. Więc z jednej strony Ukraina jest wspierana, ale nie na tyle, żeby pokonać Rosję, bo jest obawa, że jak rozpadnie się Rosja, no to będzie destabilizacja całego obszaru, i to będzie większe wyzwanie dla właśnie tego kolektywnego Zachodu, aniżeli trwający długo konflikt. I to myślę, że jest również problem, jeśli chodzi o podejście Zachodu do Ukrainy i tego konfliktu na Ukrainie, że w pewien sposób państwa zachodnie są bardzo ostrożne, i z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że to są państwa demokratyczne, i to te społeczeństwa nie wszystkich państw Europy Zachodniej są za tym, żeby wspierać powiedzmy militarnie Ukrainę, ponieważ bardzo często przebija się też ta narracja rosyjska, że nie wiadomo, o co chodzi na tej Ukrainie w tym konflikcie. To są dwa wschodnie narody, które się poróżniły i doszło do konfliktu między tymi państwami, i taka narracja przebija się do części społeczeństwa w Europie Zachodniej.
Do tego dochodzi też jakby, czy elementem wspierającym tą narrację są z kolei też argumenty, które też już od pewnego czasu się przebijają, że no, tracimy, że społeczeństwa muszą no, nie stać ich na ciągłe ekonomiczne wsparcie, czy finansowe
Chociaż
wsparcie.
Chociaż tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z punktu widzenia Europy Zachodniej taniej jest wspierać Ukrainę, która walczy z Rosją, aniżeli mieć wojska rosyjskie na swoich granicach. Więc tutaj to jest jak gdyby też ten ciężar gatunkowy, który zmienia perspektywę patrzenia i o tym należy pamiętać. Natomiast rzeczywiście im dłużej będzie ten konflikt trwał, tym będzie więcej trudności związanych z dostarczaniem tego uzbrojenia i też z wspieraniem Ukrainy, ponieważ wszyscy zakładają, że prędzej czy później musi dojść do negocjacji pokojowych. Natomiast te negocjacje pokojowe, one są tak prowadzone przez Federację Rosyjską, żeby do niczego nie doprowadziły. Czyli po prostu używana jest cynicznie dyplomacja przez Rosję, żeby po prostu mydlić oczy wszystkim dookoła, ale de facto nic się nie zmienia, jeśli chodzi o cele rosyjskie, czyli zajęcie całej Ukrainy.
Jeden z moich gości niedawnych użył takiego porównania, że od mieszania herbata nie staje się słodsza.
Dokładnie.
I to jakby obrazuje chyba ten proces.
I też tutaj jest bardzo sprytnie wykorzystywany ten wątek amerykański w postaci prezydenta Trumpa, który za wszelką cenę chce mieć szybkie porozumienie i naciska na obie strony konfliktu. Z kolei Rosjanie nie chcą zrazić Amerykanów, ale jednocześnie zasiadają do tego stołu negocjacyjnego, ale tak na dobrą sprawę nie mają intencji, żeby doprowadzić do tegoż porozumienia. Ponieważ, tak jak pan redaktor zauważył, ta zima jest bardzo ciężka, ale Rosjanie cynicznie uderzają w infrastrukturę krytyczną i dążą do tego, żeby złamać ukraińskie społeczeństwo, czyli żeby w pewien sposób też ten oddolny nacisk społeczny na rządzących Ukrainą, czyli na prezydenta Zełenskiego i w tym samym wymusić jakiekolwiek porozumienia, korzystne oczywiście dla Rosji. Natomiast badania socjologiczne na Ukrainie pokazują, że pokój za wszelką cenę nie jest akceptowalny. Dlatego też tutaj musimy pamiętać o tym, że Zełenski nie może zgodzić się na zawarcie porozumienia, które będzie niekorzystne dla Ukrainy. I no to będzie kosztowało go utratę władzy, prawda? Natomiast ten wątek również o konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenckich na Ukrainie, prawda, jest również wykorzystywany zarówno przez prezydenta Trumpa, jak również przez Rosjan. Tak?
Tak jest, pamiętamy te głośne słowa, potem łagodzony
tak.
O Trumpa, o Zełenskim, dyktator bez wyborów.
Tak. I tutaj myślę, że to jest oczywiście w interesie Rosji, bo jeżeli udałoby się przeprowadzić wybory i do władzy doszedłby polityk, który by bardziej był umiarkowany, jeśli chodzi o powiedzmy roszczenia nawet te terytorialne, czy też negocjacje pokojowe, to w pewien sposób udałoby się osiągnąć pierwszy etap, jeśli chodzi o realizację celów rosyjskich. Więc tutaj myślę, że warto powiedzieć, że nie wiemy, jak się zakończy ten konflikt, ale też nie jest wcale powiedziane, że nawet w wyborach powszechnych częściowo cele rosyjskie mogą zostać osiągnięte, ponieważ społeczeństwo oczywiście jest antyrosyjskie, ale może głosować na polityka, który będzie bardziej umiarkowany, prawda, jeśli chodzi o te rozwiązania pokojowe.
Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że kwestia Donalda Trumpa i jego postrzegania tej wojny też no, ma wpływ i będzie miała wpływ na to, co się może wydarzyć w tej wojnie. Rzeczywiście jakby wygrana i wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych no, był jakimś nowym otwarciem. Z jednej strony jakąś nadzieją, sam mówił, że zakończy tę wojnę. Natomiast no, pan też jest członkiem grupy ekspertów, zespołu ekspertów Team Europe. W styczniu pojawił się taki list do między innymi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i innych liderów unijnych, w którym państwo zaapelowali o, no właściwie jak odczytuje ten list, o z jednej strony zaostrzenie sankcji wobec Rosji, które ona może, czy dosyć sprawnie przez te kilka lat omijała w dużej mierze. Padają właśnie także ostre słowa o polityce Trumpa w tej sprawie, no i też konieczności budowania potencjału militarnego. tak, dość już pobłażania?
Tak, no dojście do władzy prezydenta Trumpa po raz drugi w pewien sposób było takim nowym otwarciem i też oczywiście są głosy mówiące o tym, że nie należy z agresorem negocjować, ale z drugiej strony no, ten konflikt jest tragiczny, jeśli chodzi o liczbę ofiar po obu stronach, dlatego też każde negocjacje, jeżeli prowadzą do rozwiązania pokojowego, są potrzebne. Natomiast tutaj, jak wspominałem wcześniej, Trump przede wszystkim dąży do tego, żeby zawrzeć jakikolwiek pokój, żeby mieć podpisane jakiekolwiek porozumienie, tak jak w strefie Gazy, niczego de facto nie rozwiązano, ale podpisano porozumienie między zwaśnionymi stronami. Tak samo tutaj chodzi o to, żeby zawrzeć przynajmniej zawieszenie broni po obu stronach i to będzie zdaniem Trumpa wystarczające i co jest bardzo również ważne, że Trump cały czas dąży do tego, żeby zeuropeizować ten konflikt, czyli żeby Europa przejęła odpowiedzialność za ten konflikt i żeby Rosjanie w pewien sposób zostali odcięci od tego konfliktu, w tym sensie odpowiedzialności za podział.
Co można powiedzieć wprost, wynika z tej ogłoszonej w grudniu amerykańskiej strategii bezpieczeństwa.
Tak,
prawda?
Ale też myślę, że część z Państwa słyszała tą wypowiedź byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, który powiedział, że przecież porozumienia budapesztańskie z 1994 roku, gdzie Stany Zjednoczone gwarantują również integralność terytorialną Ukrainy w zamian za przekazanie broni atomowej Federacji Rosyjskiej spowodowało to, że Ukraina jest teraz bezzemna, w sensie nie ma możliwości bronić się przed agresorem posiadającym broń atomową.
Ponieważ... No gdzieś to memorandum budapesztańskie jest takim wyrzutem sumienia,
tak,
można powiedzieć.
Tak, i też właśnie Bill Clinton powiedział, że to w pewien sposób jest, to jest nasza wojna, ponieważ to był nacisk ze strony państw zachodnich, ale również Stanów Zjednoczonych, żeby Ukraina pozbyła się, czy też przekazała ten arsenał jądrowy Rosji. No i w ten sposób Zachód rozbroił z tego arsenału Ukrainę. I teraz przechodząc do interesów rosyjskich i tego jak gdyby rozwadniania odpowiedzialności Zachodu za ten konflikt, no to tutaj rola Trumpa jest bardzo istotna w tym sensie, że po pierwsze osłabia jak gdyby spójność Zachodu, pokazując, że są różne podziały, jeśli chodzi o ten konflikt. Stany Zjednoczone, przynajmniej w tych wypowiedziach Trumpa, czy też Trump sugeruje, że Stany Zjednoczone wycofują się na rzecz partnerów europejskich. Natomiast to z drugiej strony pokazuje, że ten konflikt i odpowiedzialność za rozwiązanie tego konfliktu spoczywa w większym stopniu na państwach europejskich, które oczywiście w coraz większym stopniu finansują te działania zbrojne, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że za bezpieczeństwo europejskie no muszą odpowiadać Europejczycy, to nie może być też tak i to w pewien sposób jest jak gdyby taka wartość, można powiedzieć, dodana prezydentury Trumpa, że on uświadamia, co jest oczywistością, że no 500 milionów Europejczyków nie może być bronionych przez 330 milionów Amerykanów. No bo ta sytuacja jest bardzo, bardzo dziwna i dlatego też...
Wygodnie nam się w Europie Zachodniej
oczywiście
żyło, mając świadomość, że... No... Stany Zjednoczone przez dekady roztaczały taki parasol ochronny.
Znaczy, no, nie miejmy złudzeń. Polityka bezpieczeństwa kosztuje i to kosztuje bardzo dużo, dlatego też wykładanie olbrzymich sum pieniędzy na obronność powoduje, że musimy redukować programy socjalne, programy rozbudowane bardzo w bardzo dużym stopniu w państwach Europy Zachodniej i to będzie coś kosztem czegoś, więc dlatego też decydenci państw demokratycznych doskonale wiedzą, że większe wydatki na zbrojenie będą oznaczały konieczności cięcia w innych sektorach gospodarki i to będzie przekładało się również na zmniejszone poparcie społeczne i tak dalej. Więc tutaj to jest jak gdyby ten system demokratyczny, który musi być wrażliwy na różnego rodzaju decyzje. Natomiast niemniej jednak to, o czym pan wspominał, ten list wskazujący, że te sankcje w ramach Team Europe, że te sankcje nie są zbyt skuteczne, no to rzeczywiście jest szereg państw, które skutecznie pozwalają Rosji Rosji obchodzić sankcje. Mamy tutaj nawet państwo członkowskie NATO, czyli Turcję, z olbrzymią armią, która...
Druga armia NATO.
Tak, która to Turcja korzysta na tym, jak również państwa Kaukazu Południowego, chociażby Gruzja, pod rządami gruzińskiego marzenia bardzo sprawnie pomaga obchodzić te sankcje. Po części też niektóre towary trafiają przez Białoruś, ale przecież olbrzymi eksport stali kazachskiej nagle po wybuchu konfliktu okazało się, że Kazachstan jest potentatem, jeśli chodzi o eksport tej stali, oczywiście czytajmy rosyjskiej. Więc tutaj jest szereg, czy też ropa naftowa i ta flota cieni pływająca, eksportująca ropę do Indii, prawda? Więc ta lista państw jest długa. Natomiast też warto zaznaczyć, że liczba sojuszników, jeśli chodzi o Rosję, zmniejsza się, no bo reżim Asada w Syrii został obalony, Maduro w Wenezueli siłowo został obalony przez Amerykanów, czy też powiedzmy sytuacja na Bliskim Wschodzie nie układa się już tak pomyślnie, jeśli chodzi o interesy rosyjskie. Tu mam na myśli Iran, również tam powiedzmy ostrożnie podchodzi do wspierania Rosji, więc to jest jak gdyby ta układanka, która powoduje, że ten rozwój wydarzeń wcale nie jest korzystny aż tak bardzo dla Rosji. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia sankcji kluczowa jest tutaj oczywiście postawa Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny przy pomocy właśnie podzespołów albo różnego rodzaju produktów podwójnego użytku wspierają Rosję i w ten sposób jak gdyby dostarczają infrastrukturę, która jest wykorzystywana przeciwko Ukrainie przez Rosję.
Ukraina, jak powiedzieliśmy, się bez wątpienia zmieniła i to pod względem takim społecznym, też samościowym, także pod względem jakości wojskowej, jakości armii, a jak zmieniła się Rosja, oczywiście, no właśnie, jak pan powiedział, na przestrzeni lat tych ostatnich trochę te sojusze się zmieniają, a sama Rosja,
Znaczy, Rosja jest państwem uzależnionym przede wszystkim od eksportu surowców naturalnych, ropy, gazu i powiedzmy uzbrojenia sprzętu ciężkiego i to w pewien sposób ten konflikt tylko utwierdza, że te środki, tak zwane petrodolary, które płyną ze sprzedaży surowców energetycznych, one zasilają budżet Federacji Rosyjskiej, które to środki są wydawane na ten konflikt z Ukrainą, czy też szerzej, jak to mówią Rosjanie, z kolektywnym Zachodem. Dlatego też...
Pamiętam 22 rok, że też przynajmniej część ekspertów zastanawiało się, jak długo przy jakiejś izolacji międzynarodowej właśnie związanej ze sprzedażą surowców może funkcjonować ta Rosja. No i okazuje się, że dobrze. No były takie analizy, które mówię, że się Putin przygotowywał, zgromadził zasoby odpowiednie na ten cel. No też kraj się w dużej mierze przestawił na taką gospodarkę wojenną, nazwijmy to.
Tak, to jest myślę, że kluczowa decyzja, która pozwala na to, że reżim Putina funkcjonuje, czyli że gospodarka została przestawiona na tryby wojenne i z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na negocjacje pokojowe, w momencie, kiedy zostaje zakończony ten konflikt, jak tą gospodarkę dalej pobudzać, więc no nie trzeba być tutaj znaczy trzeba wziąć pod uwagę, że będzie potrzebny kolejny konflikt albo ewentualnie kolejna odsłona tego konfliktu, ażeby ta gospodarka wojenna nadal funkcjonowała. Natomiast no Rosja nie jest państwem, które inwestuje w nowoczesne technologie i nie jest państwem, które eksportuje tą nowoczesną technologię, lecz przede wszystkim stara się funkcjonować jako państwo bazujące na tych surowcach, które posiada i kontrolować i terytorium, i społeczeństwo. Więc z tego punktu widzenia myślę, że ten konflikt pogłębia jeszcze bardziej zacofanie rosyjskiej gospodarki, albo też utwierdza te mechanizmy, w których funkcjonuje od wielu lat, natomiast nie powoduje to modernizacji Rosji jako państwa, więc to jest, myślę, że też negatywny skutek tego konfliktu z Ukrainą, ponieważ te środki są wydatkowane przede wszystkim na sprzęt, uzbrojenie, które jest wystrzeliwane, czy też przy pomocy którego Rosja chce podporządkować Ukrainę, więc to jest jak gdyby ta słabość myślenia takiego strategicznego Rosji. A pamiętajmy, tak jak wspominałem, że w interesie Chińskiej Republiki Ludowej jest nie doprowadzenie do upadku Rosji, ale do osłabienia Rosji, a im bardziej Rosja jest uwikłana w ten konflikt, tym bardziej Chiny realizują też swoje interesy, jeśli chodzi o Azję Środkową, czy też inne części świata, ponieważ to wpływa na pozycję Rosji na arenie międzynarodowej.
A czy to oznacza, że jesteśmy dziś świadkami tworzenia się nowego ładu międzynarodowego? Czy może on się już wytworzył?
Ja myślę, że tak, że dokonuje się rekonfiguracja, jeśli chodzi o ten porządek międzynarodowy, ponieważ ta dominacja amerykańska w czasie prezydentury Trumpa, sam Trump zresztą mówi bardzo często o tym, że należy zrewolucjonizować, zmienić ten porządek międzynarodowy. Jeżeli spojrzymy na wszelkiego rodzaju inicjatywy, nawet Rada Pokoju ta powoływana przez Trumpa, to świadczy o tym, że Trump chce zmienić ten porządek międzynarodowy opierający się na ONZ-cie, prawie międzynarodowym i tworzy nowe ramy, tylko pytanie jest, czy one rzeczywiście będą na tyle skutecznie gwarantowały interesy i wartości dla państw średnich i małych, bo na razie wydaje się, że przede wszystkim w tej nowej układance liczą się najwięksi gracze, czyli państwa mocarstwa, bądź też były państwa imperialne i to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o porządek międzynarodowy, bo to prowadzi nas do tego, że przede wszystkim naga siła, twarda siła decydować będzie o tym, kto dyktuje warunki i ustala reguły gry. Więc na pewno jest coraz więcej państw, które nie do końca godzą się z tym porządkiem po II wojnie światowej i chcą zmienić ten porządek, który będzie w większym stopniu odzwierciedlał również interesy takich państw, jak chociażby BRICS, to ugrupowanie państw BRICS, które to mają potencjał demograficzny, coraz większy potencjał gospodarczy i te państwa również chcą dyktować, czy też decydować o porządku międzynarodowym, więc myślę, że tak, że dokonuje się zmiana tego porządku, a tak, ten konflikt na Ukrainie jest tylko jednym z elementów, bo musimy patrzeć na tę układankę szerzej, ponieważ to jest splot wielu interesów, w tym również korporacji transnarodowych, które są coraz większymi graczami, które też mają swoje interesy.
Na pewno te najbliższe miesiące i lata, jeśli przyniosą jakieś ważne, drastyczne zmiany na arenie międzynarodowej, czy właśnie kwestia rozstrzygnięcia w tych konfliktach, one na pewno wpłyną na to, co się będzie między tymi krajami.
Tak, myślę, że ten konflikt na Ukrainie, i to jest, myślę, że teza bez przesady, on zdecyduje o układzie sił, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, ponieważ w Polsce, myślę, że część polskiego społeczeństwa wychodzi z takiego założenia, co będziemy się przejmowali tym konfliktem na Ukrainie, to jest daleko, niech tam Rosja z Ukrainą toczy ten konflikt, to nas nie dotyczy. Tylko pamiętajmy o tym, że w grudniu 2021 roku prezydent Putin, a nawet jego następcy, bardzo wyraźnie zaznaczył, że interesem jest podporządkowanie całej Ukrainy, ale również zneutralizowanie, czy też również wprowadzenie kontroli nad całą Europą Środkowo-Wschodnią. Dlatego, jak powiedziałem, powiedziałem już w czasie naszej rozmowy, cele Rosji nie zmieniają się. Rosja nadal uważa, że jest w stanie zająć całą Ukrainę, tylko te negocjacje pokojowe prowadzą na razie do niczego, ponieważ Rosja gra o pełną stawkę. I teraz pytanie jest, czy uda się zrealizować i zmęczyć nie tylko Ukrainę, ale państwa zachodnie w kontekście pomocy Ukrainie, żeby osiągnąć swoje cele. Natomiast jeżeli Ukraina zostanie podporządkowana przez Federację Rosyjską, to w dalszym ciągu, w kolejce są państwa takie jak państwa bałtyckie, Polska, czy też państwa Europy Środkowej.
Ale więc... czy ten scenariusz, o którym już się mówi, prawda? Bo od jak mieliśmy atak i agresję w lutym 2022 roku, no, był taki szok dla społeczności międzynarodowej, dla ekspertów, także w Polsce. Przypominano słynne słowa Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, Gruzja, potem Ukraina, być może państwa bałtyckie i być może mój kraj Polska. Czy ten scenariusz, no wtedy wydawało się takim science fiction troszeczkę, prawda? Ale czy
Na pewno jeżeli porozmawiamy z przedstawicielami służb mundurowych, czy też wojska, no to będzie odpowiedź taka, że NATO, jeżeli stanie w obliczu konfliktu, no to wtedy dokonuje ataku na kluczowe obiekty, jeśli chodzi o Federację Rosyjską i tak dalej. Natomiast myślę, że ten konflikt również uczy Rosję, jak należy funkcjonować w takim hybrydowym konflikcie, czyli nie tylko otwarta agresja taka fizyczna, ale również te wszelkiego rodzaju działania dezinformacyjne, taka wojna kognitywna.
Którą zresztą na wielu polach Rosja wygrywa i to
dokładnie. Zdecydowanie. I też myślę, że społeczeństwa Europy Zachodniej nie do końca zdają sobie sprawy z tego zagrożenia, jakie niesie ze sobą właśnie ten konflikt taki hybrydowy, takiego konfliktu, który przekłada się również na naszą świadomość, na naszą percepcję. I to jest, myślę, że największe wyzwanie, żeby również uświadamiać sobie zagrożenia płynące na wielu płaszczyznach, a nie tylko w tej płaszczyźnie właśnie militarnej. Natomiast na pewno to jest ten moment, gdzie należy przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo, wzmacniać swoje bezpieczeństwo, ponieważ jeżeli nic się nie zadzieje, to jest oczywiście, no, można powiedzieć, że przesadziliśmy, jeśli chodzi o nasze przygotowania, ale jeżeli coś się zadzieje, to musimy być przygotowani do tego, że po prostu jesteśmy w stanie również zabezpieczyć własne społeczeństwo i państwo. I myślę, że tutaj na koniec warto powiedzieć, zacytować tą wypowiedź prezydenta Finlandii Stuba, który powiedział, że Rosja poniosła w czasie tego konfliktu na Ukrainie strategiczne porażki, czyli tak na dobrą sprawę nie osiągnęła żadnego z tych celów strategicznych, ponieważ po pierwsze przeliczyła się, jeśli chodzi o Ukrainę, przeliczyła się, jeśli chodzi o reakcję Zachodu, jak również spowodowała konsolidację ukraińskiego społeczeństwa, spowodowała rozszerzenie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, Finlandii i Szwecję, spowodowała większe wydatki na zbrojenia, jeśli chodzi o państwa natowskie, więc ten konflikt spowodował wszystko to, czego Rosja nie chciała, a właśnie przyczyniła się do tego, więc to jest, myślę, że też dobre podsumowanie jak gdyby tej porażki strategicznej.
A co przyniesie ten, no już trwający trochę 2026 rok?
Z punktu widzenia państw będących w konflikcie, to jest olbrzymie oczekiwanie, jeśli chodzi o przynajmniej zawarcie porozumienia pokojowego. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Rosja nie jest zainteresowana zawarciem tego pokoju, więc myślę, że będziemy obserwowali ten toczący się konflikt, który i te negocjacje pokojowe, które niekoniecznie nas doprowadzą do trwałego pokoju.
Zresztą sam prezydent Zełenski jakby sugerował ostatnio, że raczej, jeśli mówimy tutaj, to raczej 27 rok, więc należy się spodziewać, że trochę jeszcze w tej trudnej rzeczywistości Ukraina i cały świat pożyje.
Tak, ponieważ można zacytować byłego ministra spraw zagranicznych Polski Daniela Rotfelda, że ten konflikt ma charakter egzystencjalny, dotyczy pryncypiów, zasad. I tutaj i z tej perspektywy on jest nierozwiązywalny między Rosją i Ukrainą.
I tu stawiamy w takim razie kropkę za analizę dotyczącą sytuacji tego trwającego już 4 lata konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Bardzo dziękuję. Z nami był dziś profesor Tomasz Stępniewski z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a także Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w województwie lubelskim.
Bardzo dziękuję.